Pośród najgłębszej nocy Frodo pogrążony był we śnie bez świateł. Potem zobaczył wschodzący księżyc, a w bladej poświacie zamajaczyła czarna skała i ziejący w jej ścianie sklepiony otwór, niby ogromna brama. Zdawało się Frodowi, że się wznosi w górę i ponad skałą widzi, że ściana jest częścią pierścienia gór otaczających równinę, a pośrodku równiny sterczy kamienny szczyt, niczym potężna wieża, której nie zbudowały jednak niczyje ręce. Na szczycie stał starzec. Księżyc, wznosząc się na niebie, zawisł na chwilę nad jego głową, a białe włosy zalśniły w podmuchu wiatru. Z dołu, z równiny, wzbijały się dzikie wrzaski i wycie wilczego stada. Nagle ogromny cień, jakby rozpostartych skrzydeł, przesunął się przez tarczę księżyca. Człowiek podniósł ramiona i z różdżki, którą trzymał w ręku, wystrzeliła błyskawica. Olbrzymi orzeł zniżył się w locie i uniósł go z sobą. Głosy z równiny zaskowyczały, wilki zawyły żałośnie. Szum się zerwał, jakby wichury, a w nim zadźwięczał tętent kopyt mknących galopem od wschodu. Czarni jeźdźcy, pomyślał Frodo i zbudził się z echem tętentu pulsującym jeszcze w głowie. Zadał sobie w duchu pytanie, czy odważy się kiedykolwiek opuścić schronienie kamiennych ścian tego domu? Leżał bez ruchu, wsłuchany w noc. Ale było już teraz zupełnie cicho. Wreszcie więc hobbit obrócił się na drugi bok i znów usnął, czy może raczej zawędrował w świat innych snów, których nie zapamiętał do rana. U jego boku leżał Pipin, pogrążony w miłych marzeniach. Lecz nagle coś się w nich chyba odmieniło, bo śpiący poruszył się z jękiem. Ocknął się gwałtownie, a może tak mu się tylko zdawało, lecz słyszał wciąż jeszcze w ciemnościach hałas, który zakłócił mu poprzednie marzenia. Trzeszczenie gałązek na wietrze, palce gałęzi obmacujące ściany i pukające do okien. Krrk, krrk, krrk. Próbował sobie przypomnieć, czy w pobliżu domu Toma rosną wierzby. Nagle zdjął go strach. Wydało mu się, że nie znajduje się w zwykłym domu, lecz we wnętrzu wierzby i nasłuchuje okropnego, suchego, skrzypliwego śmiechu, który szydzi z jego nieszczęścia. Siadł w pościeli, ale poduszki miękko ugięły się pod jego ręką, więc opadł na nie z westchnieniem ulgi. Miał wrażenie, że słyszy dzwoniące w uszach echo słów. Nie bój się niczego, nie zważaj na nocne hałasy, możesz spać spokojnie do rana. I usnął znowu. Mary, pośród spokojnego snu, usłyszał nagle plusk wody. Spływała zrazu łagodnie, potem zaczęła wzbierać niepowstrzymanie, aż otoczyła cały dom ciemnym, bezbrzeżnym jeziorem. Bulgotała pod ścianami, podnosiła się zwolna, ale wytrwale, coraz wyżej. Utonę, pomyślał Mary. Woda przedostanie się do domu, a wtedy utonę. Wydało mu się, że leży w miękkim, oślizłym bagnie, więc zerwał się i trafił stopą na zimną, kamienną płytę podłogi. Przypomniał sobie, gdzie jest i położył się z powrotem. W uszach, a może tylko w pamięci, zadźwięczały mu słowa. Przez nasze drzwi i okna nie przedostanie się nic, prócz blasku księżyca i gwiazd, prócz podmuchu od gór. Łagodny powiew poruszył firankami. Mary odetchnął głęboko i usnął znowu. Sam nie pamiętał z tej nocy nic, prócz tego, że przespał ją rozkosznie. O ile kłoda może odczuwać rozkosz. Zbudzili się wszyscy czterej jednocześnie w blasku poranka. Po izdebce kręcił się Tom, gwiżdżąc jak szpak. Kiedy usłyszał, że goście ruszają się w łóżkach, klasnął w dłonie i krzyknął. — Ohej, mirido, dirido, wstawajcie, najmilsi! Rozsunął żółte zasłony i hobici przekonali się, że kryły one okna w dwóch przeciwległych ścianach, od wschodu i od zachodu. Zerwali się rzeźcy. Frodo pobiegł do wschodniego okna i ujrzał ogród warzywny, siwy od rosy. Niemal był pewny, że zobaczy sięgającą aż po ściany domu murawę stratowaną kopytami koni. W rzeczywistości rząd smukłych tyczek oplecionych pędami fasoli zasłonił mu widok na świat. Tylko ponad nimi w dali dostrzegł szare kopuły wzgórz, ciemniejące na tle porannej zorzy. Ranek był przymglony. Na wschodzie, poza wałem chmur, rozciągniętych niby długie pasma brudnej wełny poplamionej na brzegach czerwienią, przebłyskiwało żółte światło. Niebo wróżyło deszcz, lecz dzień rozjaśniał się szybko, a czerwone kwiatki fasoli lśniły wśród wilgotnych zielonych listków. Pipin wyjrzał przez zachodnie okno na jezioro mgieł. Las ginął w ich zasłonie. Pipin miał wrażenie, że spogląda z góry na pochyły dach chmur. Przecinała go jak gdyby podłużna fałda czy wąwóz, nad którym obłoki rozszczepiały się w tysiące piór i kosmyków. To była Dolina Wii. Na lewo od domu ze wzgórza spływał strumień i niknął w mlecznym cieniu. Tuż pod ścianą kwitły kwiaty i ciągnął się strzyżony żywopłot osnuty srebrzystą pajęczyną, a za nim szarzała niska trawa pobielona kroplami rosy. Nigdzie w pobliżu nie rosły wierzby.
— Dzień dobry, weseli przyjaciele! — zawołał Tom, otwierając na oścież wschodnie okno.
Powiało chłodem, zapachniało deszczem.
— Myślę, że słońce dzisiaj nie zechce nam pokazać swojej twarzy. Chodziłem już dziś daleko. Przebiegłem wszystkie wzgórza, od pierwszego brzasku węszyłem wiatr i pogodę. Deptałem po mokrej trawie i skakałem pod mokrym niebem.
Zbudziłem złotą jagodę, śpiewając pod jej oknem.
Ale nic nie zdoła obudzić hobbitów o świcie. Mały ludek zrywa się nocą ze snu, czuwa w ciemnościach, ale śpi, gdy słońce wstaje. Ring, ding, dillo! Ocknijcie się wreszcie, przyjaciele. Zapomnijcie o nocnych hałasach. Ring, ding, dillo, del, najmilsi.
Jeżeli się pospieszycie, zastaniecie śniadanie na stole. Jeżeli się spóźnicie,
dostaniecie trawę i wodę deszczową.
Nie trzeba chyba zapewniać, że chociaż groźba Toma nie brzmiała bardzo poważnie, hobici pospieszyli się, potem zaś nieprędko wstali od stołu. Właściwie dopiero wtedy, kiedy półmiski opustoszały. Ani Tom, ani złota jagoda nie dotrzymywali im przy śniadaniu towarzystwa. Słyszeli tylko, że Tom krząta się po domu, hałasuje w kuchni, tupie na schodach, biegając to w górę, to w dół i śpiewa to tu, to tam. Okno jadalnie wychodziło na wschód, na spowitą w mgły dolinę i było otwarte. Z nawisłej strzechy kapały krople. Nim przyjaciele skończyli śniadanie, chmury na niebie sklepiły się w szczelny strop i deszcz zaczął padać prostymi, szarymi strugami, miarowo i wytrwale. Las ukrył się całkowicie za ich gęstą zasłoną. Kiedy tak patrzyli przez okno, spłynął skądś z góry, jak gdyby na miękkiej fali deszczu, czysty głos złotej jagody. Nie rozumieli słów, ale było dla nich oczywiste, że to pieśń o deszczu. Miła jak deszcz roszący wyschłe pagórki. Opowieść o rzece dążącej z gór ku morzu. Słuchali z rozkoszą, a Frodo cieszył się w głębi serca, błogosławiąc łaskawą niepogodę, która odraczała chwilę pożegnania z tym domem. Myśl o wyjeździe ciążyła mu od momentu przebudzenia. Teraz zrozumiał, że przynajmniej tego dnia jeszcze nie będzie musiał wyruszać w dalszą drogę. Wiatr dmący górą od zachodu wznosił się, a chmury coraz gęściejsze, coraz bardziej nasiąkłe wodą, przetaczały się, zlewając deszczem łyse głowy kopulastych pagórków. Wokół domu nie było widać nic prócz strug deszczu. Frodo stał w pobliżu otwartych drzwi i patrzył, jak biała, wapienna ścieżka zamienia się w mleczną strugę i pieniąc się spływa ku dolinie. Zza narożnika domu wybiegł Tom Bombadil. Wymachiwał rękami, jakby odpędzał deszcz i rzeczywiście wydawał się zupełnie suchy. Gdy przeskoczył przez próg, tylko buty miał mokre. Ściągnął je i postawił w kącie przy kominku. Siadł w największym fotelu, zwołując hobbitów do siebie. Złota jagoda urządza dzisiaj pranie, rzekł, i jesienne porządki. Za mokro dla hobbitów. Niechże sobie odpoczną, póki można. Sam raz dzień na długie opowieści, na pytania i odpowiedzi. Więc Tom pierwszy ma głos. Opowiedział im wiele niezwykłych historii, a mówił jakby do siebie, lecz od czasu do czasu nagle podnosił na nich oczy, żywe i błękitne pod krzaczastymi brwiami. Często jego głos przechodził w śpiew, nieraz też Tom zrywał się i tańczył po pokoju. Opowiadał o pszczołach i kwiatach, o zwyczajach drzew, o dziwnych stworach mieszkających w starym lesie, o złych i dobrych siłach, o przyjaciołach i wrogach, o krutnikach i poczciwcach, o tajemnicach ukrytych w leśnych chaszczach. Słuchając, zaczęli rozumieć, że las żyje, niezależny od nich, a nawet poczuli się intruzami wobec tych wszystkich istot, dla których las był domem. W tych opowieściach wciąż powracała stara wierzba i Frodo dowiedział się o niej wszystkiego, co chciał wiedzieć, a nawet trochę więcej, bo nie była to przyjemna historia. W słowach Toma objawiły się w całej nagości serca drzew, a także ich myśli. Często posępne i złowrogie, nabrzmiałe nienawiścią do wszystkiego, co po ziemi chodzi wolne i może gryźć, rąbać, łamać, palić, do niszczycieli i uzurpatorów. Stary las nie darmo nosił swoją nazwę, był rzeczywiście bardzo stary, zachował się jako szczątek rozległych, zapomnianych puszcz. Przetrwały w nim dotąd sędziwe drzewa, starzejące się równie wolno jak góry, pradziadowie dzisiejszych drzew. Pamiętający czasy, gdy las panował na ziemi. W ciągu nieprzeliczonych lat nasyciły się dumą, zakorzenioną wiedzą i przebiegłością, ale żadne z drzew nie było tak groźne jak siwa wierzba. Serce jej bowiem spróchniało, podczas gdy siły pozostały młodzieńcze. Była podstępna, władała wiatrem, jej pieśń i jej wola rządziły lasem po obu brzegach rzeki. Chciwa, posiwiała dusza wierzby czerpała moc z ziemi i rozpościerała szeroko pod ziemią delikatne nici korzeni, a niewidzialne palce liści w powietrzu, aż ujarzmiła całe królestwo drzew, od muru aż po kurhany. Nagle opowieść Toma porzuciła lasy i z biegiem młodego strumienia, poprzez perlące się wodospady, poprzez kamienne i zwietrzałe skały, między drobnym kwieciem ukrytym w trawie, po wilgotnych rozpadlinach powędrowała aż na kurhany. Hobbici usłyszeli o wielkich kurhanach, o zielonych kopcach, o kamiennych koronach wieńczących pagórki, o jamach ziejących między nimi. Usłyszeli beczące stada owiec, ujrzeli mury zielone i białe. Na pagórkach wznosiły się twierdze. Królowie małych państewek walczyli ze sobą, a młode słońce błyskało ogniem w czerwonych ostrzach ich nowych, krwiożerczych mieczów. Były zwycięstwa i klęski. Wieże padały, grody płonęły, pożary wzbijały się pod niebo. Złoto piętrzyło się na trumnach zmarłych królów i królowych. Kurhany kryły je w swoim wnętrzu za zatrzaśniętymi kamiennymi drzwiami, aż wszystko zarosła trawa. Czas jakiś pasły się tam owce, lecz wkrótce wydmy znów opustoszały. Z dalekich, ciemnych krain nadciągnął cień i kości drgnęły w grobowcach. Po rozpadlinach zaczęły się zjawiać upiory kurhanów. Na ich zimnych palcach dzwoniły pierścienie. Złote łańcuchy pobrzękiwały w podmuchach wiatru. Kamienne korony sterczały z ziemi i w poświacie księżyca lśniły jak wyszczerzone, połamane zęby.